Magdalena Drochomilecka, dobry wieczór Państwu. Po co nam historia? Otóż bardzo jest nam potrzebna, czego zawsze dowodzą goście piątkowej audycji w Radiu Kraków. Ksiądz Władysław Palmowski, proboszcz parafii w Morawicy, kapelan Małopolskiej Solidarności, twórca Wzgórza Pamięci w Morawicy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, proszę.
Doktor Jarosław Szarek, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.
Dobry wieczór Państwu.
Łukasz Karpiel, zastępca redaktora naczelnego PCH24.pl.
Dobry wieczór, witam panią, witam naszych słuchaczy.
Dobry wieczór, panie redaktorze. A rozmawiać będziemy o żołnierzach niezłomnych, wyklętych, bo w takiej kolejności pan doktor Szarek na pewno mnie tutaj poprawi, bo niektórzy mówili wyklęci, niektórzy mówili niezłomni, ale właściwie chyba najlepiej to jest powiedzieć niezłomni, wyklęci, prawda? W takiej jakby historycznej kolejności. Ale zacząć chciałam od wydarzenia sprzed no troszkę ponad roku. Mianowicie w lutym ubiegłego roku, w rocznicę zamordowania Łupaszki, w Sejmie, akurat było posiedzenie Sejmu, postanowiono uczcić minutą ciszy to wydarzenie. I otóż co się stało? Część posłów skandowała cześć i chwała bohaterom, część siedziała, a część w ogóle jako protest po prostu wyszła. Jaki możemy wyciągnąć z tego wniosek, że jako polskie społeczeństwo, bo taki można byłoby wyciągnąć wniosek, my nie mamy wspólnych bohaterów. Dlaczego tak jest? Może pan doktor Szarek?
Znaczy, myślę, że Polacy mają tych bohaterów i z pewnością tymi bohaterami są niezłomni żołnierze.
Ale takich wspólnych, że do takiej sytuacji dochodzi w Sejmie,
żołnierze,
wydawałoby się, że...
Wyklęci. No, pani redaktor, no, trudno mi mówić za te osoby, które kwestionują ten wysiłek, bohaterstwo tego pokolenia, chyba jednego z najbardziej tragicznych pokoleń II wojny światowej, jakimi byli niezłomni żołnierze wyklęci. Myślę, że tu kilka zdań trzeba wyjaśnienia, dlaczego oni podjęli walkę po zakończeniu II wojny światowej. Dlatego, że po 1944 roku Polska nie odzyskała wolności, nie odzyskała niepodległości. Ten ogromny wysiłek okupacyjny, gdy Polacy stworzyli fenomen na skalę światową, podziemną armię, polskie państwo podziemne. Były rzadkie okresy takie, że Polacy byli tak zjednoczeni w chęci odzyskania niepodległości i płacili tak gigantyczną cenę za odzyskanie niepodległości. I co się okazało? Po 1944 roku okazało się, że tej niepodległości nie będzie, że to będzie narzucony system komunistyczny sowiecki, ale żeby on musiał być narzucony, to cała te struktury, które walczyły o niepodległą Polskę, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierze batalionów chłopskich.
Byli właściwie żołnierze, którzy walczyli non-stop od 1939 roku.
Muszą zostać unicestwieni. Przecież to się nie zaczęło w te pierwsze sowieckie mordy na żołnierzach Armii Krajowej. To są Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej. To jest los porucznika Burzyńskiego, Kmicica, jego oddział. I on zamordowany 1943 rok. Później los żołnierzy Armii Krajowej w Lwów, Wilno, dramat Powstania Warszawskiego. Żołnierze, którzy myśleli, są zresztą takie zdjęcia, bo w niektórych miejscach to się udało wyzwolić małe miasteczko przez oddziały Armii Krajowej, że będzie defilada, oni pójdą z kwiatami. Jest takie zdjęcie jednego z bohaterów Mariana Bernaciaka Orlika w kwiatach na koniu. Piękne zdjęcie, to jest 34. Dwa lata później jest zamordowany w obławie ubeckiej. Ci ludzie nie mieli wyjścia. Oni chcieli też końca wojny, chcieli uczyć się, chcieli zakładać rodzinę, ale oni widzieli, co się dzieje z nich
kolegami. I panie doktorze, jeśli pan pozwoli, bo oczywiście do tych wszystkich kwestii historycznych wrócimy, ja będę będę pytać, tylko chciałam właśnie celowo zacząć ten program od jakby takiego pytania do panów i panów wrażeń. Z jakim my mamy do czynienia zjawiskiem w wolnej Polsce? Wolnej także dlatego, że te osoby, o których pan doktor mówił, te i wiele, wiele innych, oddały w większości przypadków życie. Dlaczego my mamy do czynienia z takim zjawiskiem? Czego to jest zdaniem panów obrazem? Może pan redaktor, jak panu się wydaje, bo oczywiście, że my tego nie wiemy, dlaczego oni wyszli, ale to jest obraz świata, w którym w tej chwili jesteśmy. Smutny obraz.
Tak, to jest smutny obraz świata, w którym kat i ofiara stawiani są na równi, a czasami mówi się, że to kat miał więcej rozterek, trudności, wątpliwości, przeżywał jakieś dramaty moralne. Ja tylko wspomnę film polski, który dostał Oscara, film Ida, czyli film o prokurator komunistycznej, która przeżywa jakieś rozterki związane z jej pochodzeniem, jakimiś traumami z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej. I oto doszliśmy do takiej sytuacji, że polskim bohaterem, w cudzysłowie polskim, są losy prokurator komunistycznej. Takich przykładów można by wiele. Ja myślę, że to zaburzenie, to brak tego powiedzenia, co jest prawdą, co jest dobrem, co jest stroną właściwą, należnym postępowaniem, co jest tak naprawdę Polską, to się, wydaje się, jeszcze się nie wykonało. Dużo w tym kierunku zostało zrobione, to prawda, ale jednakowoż nie, bo ciągle te osoby, dla których właśnie to zrównanie kata i ofiary, a nawet opowiedzenie się po stronie kata, one stanowią część tego politycznego, kulturalnego, uczelnianego, medialnego i tak dalej establishmentu. A tu się kłania niestety rok 89 i nie tylko. Sposób tej transformacji, czyli uznanie tego partnera postkomunistycznego za partnera. Właśnie to jest to. Nagle te osoby, które odpowiadały, tworzyły ten system, one są partnerami w dyskusji i stworzenia nowej Polski, tak zwanej trzeciej RP. I to zaburzenie o charakterze moralnym, można powiedzieć, że to moralność, co to ma do polityki? Otóż ma bardzo wiele, bo kładzie się cieniem potem na kolejne wybory, a to się przekłada na obecność tych osób i promowanie ich właśnie tez, ich przekonań, które ciągle mieszają i są obecne, i póki to nie zostanie, prawda nie zostanie nazwana, znaczy kłamstwo nie zostanie kłamstwem, prawda prawdą, dobro dobrem, złem, nie będziemy ciągle to przeżywać, wracać i tak dalej, i tak dalej. I ostatni wątek kłania się też oczywiście kwestia lustracji i tak dalej, i tak dalej. Nie zostało to wyciągnięte, nie zostało to ocenione moralnie, więc ciągle się niestety taplamy w tym wszystkim i to jest niestety z nami wciąż.
Jakże modny przez ostatnie dziesięciolecia taki relatywizm moralny. Patrzę na księdza proboszcza w tej chwili, kapelana Małopolskiej Solidarności, teraz kapelana Solidarności Podziemnej. Przecież niezłomni wyklęci byli wzorem. Byli wzorem dla wszystkich, którzy jeszcze w późniejszym czasie walczyli o wolną Polskę. Oczywiście w innej nieco formie. Natomiast ta walka trwała także z ogromnymi konsekwencjami, prawda? Jak wyglądały te lata 80. i jak przez środowisko księdza i tamtej opozycji też przyjęta została ta sytuacja, o której też tu pan redaktor w tej chwili mówi.
Moje spostrzeżenie jest takie, że ładnie to powiedział pan profesor Jarek. Mianowicie, że ludzie stworzyli państwo podziemne w czasie okupacji. Ale to byli ludzie, którzy zostali wychowani na wartościach, o których mówił tutaj pan redaktor. Prawda prawdą, dobro dobrem, miłość miłość, Bóg, honor, ojczyzna, to były wartości. Te wartości jak gdyby zostały stłamszone przez niszczenie totalitarne niezłomnych. I nie tylko niezłomnych, ale społeczności, które były ostoją dla tych niezłomnych. A natomiast promowanie ludzi, o których też pan redaktor mówi właśnie, ludzi, którzy swój świat, swoje interesy, swoje takie widzimisię tworzyli, i w tej rzeczywistości fikcyjnej świata, gdzie zło nie było złem, morderstwo nie było morderstwem, praca sędziego kata była tylko pracą, a nie wartością, która niszczy człowieka, doprowadziło, że kiedy wybuchła w 80 roku zryw Solidarności, porwał on wszystkich ludzi młodych, którzy w sobie odczytywali tego ducha. Ducha niezłomności tamtych ludzi, wychowania wartości. Ale szybko się okazało, że po tej wierzchniej warstwie Solidarności tkwi już mocno zakorzeniona patologia komunizmu, szpiegostwa, donosicielstwa i ukrywania tego, co ma złe. I wtedy właśnie okazało się, że ci młodzi ludzie, jedni poszli i wszystko robili, żeby Polska była Polską, a ci drudzy się zatrzymywali, bo rodzice mówili: zaczekaj. I tworzenie się tego społeczeństwa dzieci, które były rodzice byłych rodziców władzy komunistycznych pokoleń, było tworzenie się zakłamania. I to zakłamanie, o którym tu pani mówiła w Sejmie, to jest konsekwencja, że oni, mając pieniądze, układy, wpływy, mogli deptać tych, którzy nieśli wartości. I dlatego teraz też, nie tylko w Sejmie mamy, ale proszę zwrócić uwagę, przenosi się to na rzeczywistość, gdzie polski żołnierz broni granicy przed wrogiem, a tu się nagle przychodzi ktoś, kto jest posłem czy politykiem i zarzuca temu człowiekowi, dla którego granica to jest symbol Polski, dla którego mundur jest wartością bycia Polakiem, ktoś się go opluwa, miesza z błotem, lekceważy, drwi. Dlaczego? Bo ten człowiek nigdy nie zaznał wartości tych z państwa podziemnego. Bóg, honor, ojczyzna. Oni świetnie, tego nie zaznali.
Co o tym mówi, bo to jest oczywiście odniesienie do sytuacji, która zaczęła się jesienią 2021 roku na granicy z Białorusią.
Właśnie.
Cóż to się wtedy tam działo, jak opluwani byli polscy pogranicznicy przez niektóre
Polak
osoby.
Czy to Polak robi?
Co niestety do dzisiaj trwa też.
Czy Polak to robi? Wątpię. To jest ten, który sprzedał już Polskę, sprzedał polskość, jest zdolny sprzedać każdego za pieniądze po to tylko, żeby osiągnąć swój cel.
Jaki cel?
A celem jest jedno. Ja. Mnie. Dla mnie. Mojej rodziny. Moich dzieci. Nie widzi się poza końcem własnego nosa i ewentualnie tej elitki, która mnie wspiera.
Do pana doktora Szarka pytanie właśnie takie stricte historyczne, bo chciałam też poprosić. Wiele się mówi, zaczęłam od tej historii Sejmu związanej z majorem Zygmuntem Szendzielarzem Łupaszką. I to jest tak, że na niego, na Burego, na Brygadę Świętokrzyską leje się wiadra pomyj. Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, tylko używa się takiego szalenie modnego sformułowania kontrowersyjny, co właściwie znaczy wszystko i nic, bo już jak coś jest kontrowersyjne, to znaczy, że jest nie do końca wiadomo. Jak kontrowersyjne, to lepiej tego nie tykaj, tak? I takie rozmowy też 1 marca i takie wypowiedzi były. Kimże był major Zygmunt Szendzielarz Łupaszka i dlaczego stał się ofiarą takiego, jakby to dzisiaj modnie powiedzieć, hejtu wykorzystywanego przeciwko niemu? Skąd się to bierze?
Był jeden z najlepszych i najdzielniejszych oficerów Armii Krajowej. Armii Krajowej oddziałów pochodzących z Wileńszczyzny, czyli z tej części Polski, która po II wojnie światowej bez pytania narodu polskiego o zdanie decyzją aliantów została oddana Związkowi Sowieckiego. I major Paszka, w jego życiorysie on utożsamia setki tysięcy, miliony Polaków z ziem wschodnich Rzeczpospolitej, którzy zostali pozbawieni swych domów i chce walczyć z tą wielką niesprawiedliwością, jaka się działa po II wojnie światowej. I przechodzi z Wileńszczyzny, gdy tam już nie można walczyć, gdy tysiące jego towarzyszy broni z Armii Krajowej po operacji Ostabrama zostaje wywiezionych do Związku Sowieckiego. Nigdy już nie wracają. On walczy później w północno-wschodniej Polsce, tworzy jedne z najpoważniejszych oddziałów na Pomorzu i praktycznie z całym kierownictwem Wileńskiej Armii Krajowej zostaje zamordowany później w więzieniu Mokotowie. Komuniści, dla nich on był utożsamieniem wszystkiego zła. Gdy oni go pojmali, to trzymali go na więzieniu w klatce, prawda? Bo tak dla nich był takim potworem. Natomiast w tej jego śmierci i w tych losach, no to jest dramat właśnie ludzi z Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej. Później przez dziesiątki lat ci ludzie...
Tę historię o nim, prawda, która do dzisiaj jest jakimś takim argumentem przeciwko.
Znaczy to, co jest takie zastanawiające, ale to też jest znak współczesnych czasów dzisiaj, że od kilku lat, po tym takim okresie, gdy rzeczywiście odkryto tą historię, która była zupełnie nieobecna, my możemy to pokolenie porównać do pokolenia powstańców styczniowych, którzy po odzyskaniu niepodległości, w pierwszych miesiącach niepodległości zostali uhonorowani, przydzielono im stopnie, awansowanych na stopnie oficerskie, dostali odpowiednie zapomogi. Niepodległa Rzeczpospolita dumna była z tej tradycji. Tutaj w III Rzeczpospolitej ta historia przez co najmniej dekadę albo kilkanaście lat była kompletnie nieobecna. Przecież była taka bardzo popularna książka Jacka...
Zmierzam, prosiła tak, ale pana doktora, żeby powiedzieć, o co on jest oskarżany, bo to jest właśnie
on jest oskarżany
ta baza
o pacyfikację,
po prostu tej
tak samo jak
Bur
jest oskarżany o pacyfikację wiosek, prawda? Przy czym nie
Łupaszka
też, natomiast nikt nie bierze pod uwagę tego, że ich tam nie było, oni nie wydawali takich rozkazów. To jest wojna, toczy się walka. Jeżeli by była niepodległa Rzeczpospolita, ci oficerowie stanęliby przed sądem. Nie dano im takiej możliwości. Natomiast każda taka śmierć osoby cywilnej była przez propagandę komunistyczną wykorzystywana właśnie do wyklęcia, prawda? To było wprost powiedziane, że ich nie wystarczy zabić, im trzeba zadać śmierć cywilną, zohydzić, żeby oni nie zostali w pamięci bohaterami, bo oni byli przecież niesamowitym mitem i to ten mit dał znać o swojej sile, prawda, przed kilkunastu laty. I znowu tamto pokolenie, o czym ksiądz profesor tutaj mówił, uczyniło wszystko, żeby dalej ten mit zohydzić. Ale co jest niezwykłe? Ci ludzie nie sięgnęli do archiwów, do badań, tylko sięgnęli po te opracowania historyczne, nie mające wiele wspólnego z rzetelnością, służące propaganda w czasach moczarowskich, prawda, które są dzisiaj normalnie funkcjonują w obiegu, mimo że powstały. I to jest kwestia taka odmowy wiedzy, bo my wiele tych kwestii takich mamy dzisiaj zbadane. Wiemy, jak było, ukazały się publikacje poważnych badaczy, które lata tym problemem się zajmują i nikt do tego z tamtej strony nie sięga. Ale to jest też, myślę, kwestia tej rzeczywistości po 1989 roku, bo rzeczywiście Instytut Pamięci Narodowej to był jedyną instytucją, w którym ta garstka, bo to mała grupa badaczy tym się zajęła. Natomiast uniwersytety, Polska Akademia Nauk zupełnie abdykowały z zajmowania się tym tematem. On jest temat nieobecny. On
nie
jest, proszę mi wskazać, ile powstało prac magisterskich, doktorskich na wyższych uczelniach, na wydziałach historii. Chyba 2000 co roku mamy absolwentów historii. To jest temat nadal nieobecny. Nie powiem, że wyklęty, ale właśnie w środowiskach opiniotwórczych, artystycznych.
Użył sformułowania, że to jest odmowa wiedzy.
Tak. Ale właśnie, tutaj słusznie pan profesor zauważył o tej odmowie wiedzy, bo ja mam wrażenie, że ta wiedza, czy pseudowiedza, ona jest zaczerpnięta z tych produkcyjniaków takich PRL-owskich, gdzie ci żołnierze wyklęci, szczególnie związani z tymi narodowymi siłami zbrojnymi, to byli przedstawiani gdzieś tak w okolicy tych Niemców, SS-manów, są byli stylizowani, są takie filmy, i mam wrażenie, że to dla nich jest takie źródło wiedzy, ale to jest takie pół żartem, pół serio, ale myślę, że troszkę bardziej poważnie, że pan profesor mówi, że oni nie sięgnęli do wiedzy. Oni by musieli zaprzeczyć swojemu życiorysowi, zaprzeczyć temu, co słyszeli w domu, w jakim duchu byli wychowani. Ja nie usprawiedliwiam, wręcz przeciwnie, chciałem pokazać głębokość tego kłamstwa. To kłamstwo niesione z pokolenia na pokolenie, tak jak pan profesor mówi, że ideałem byli ci powstańcy styczniowi. To dla trzonu, który potem w 89 roku stanowił ten trzon opozycji, siadał, powrócę do tego tematu okrągłego stołu, to dla nich nie byli wyklęci. Nie mogli być, bo to są byli ludzie, z którymi ich ojcowie, czy nawet oni sami walczyli, czy piórem, czy na działalności partyjnej, ale też przy pomocy niektórzy nagana, knuta i tak dalej, i tak dalej. No to jakże w tej atmosferze ci kaci mieli zostać osądzeni? No to jest osobna sprawa, ale też warto zwrócić uwagę.
Tadeusz Płużański, jeśli pozwolą panowie, że przytoczę, prezes Fundacji Łączka, bo to potrójne pogrzebanie takie było, o tym też się mówi, prawda? Najpierw fizyczny mord, potem mord pamięci, a potem mord jakby na szczątkach tych ludzi, zrzucanych do dołów, przykrywanych potem jakimiś betonami, kolejnymi grobami, tak naprawdę katów. Używa takiego sformułowania, nie tylko on, że to jest w odniesieniu do tego, co pan redaktor mówił, także, że trzecie pokolenie AK wciąż walczy z trzecim pokoleniem SB. I to trochę chyba tak wygląda. Może, jeśli mogę prosić teraz księdza Palmowskiego, no bo przecież i lata 80. środowisko, któremu ksiądz był duchowym przewodnikiem, a także i działając wtedy w tamtych czasach, też mocno to was dotykało.
Bardzo dotykało to przede wszystkim ze względu na to, co właśnie tu padało, że wyniesione pewne rzeczy z domu, z rodziny, o których się mówiło, o których się dbało, żeby nie wyszły czasem nawet poza rodzinę, i to trzeba było, powodowały do tego, że młodzi ludzie wówczas nawet stawali kontra swoim rówieśnikom w szkole, bo oni się już obawiali, że nie daj Panie Boże, jakby to wszystko pękło i nagle przeszli do rozliczenia. I to był właśnie największy dramat, bo dlaczego próbowano łamać ludzi w internowaniach, w więzieniach, po pobiciach na ulicach? Po to łamać, żeby mieć na nich haczyk, że ty nie jesteś lepszy niż ja. Ja jestem przynajmniej, proszę bardzo, na urzędzie, z urzędu, z tego wszystkiego, a ty donosisz na kolegę, ty donosisz na koleżankę. Pogrzebać tych ludzi głębiej jeszcze. I dlatego bardzo często myśmy wzięli w historii później akcję TW szukać, ale nie szukaliśmy oficerów, którzy prowadzili tych TW. Nie szukaliśmy mordercy księdza Jerzego, który wydał polecenie, szukaliśmy wykonawców. I taka rzeczywistość powstała, że okrągły stół jak gdyby poszedł na doły, tutaj dać, jak to się mówi, coś na pożarcie społeczeństwu, płotki, natomiast góra jest święta, nie tykać. I dzisiaj mamy to w sądzie. Sądy dzisiejsze. Dzisiejsza rzeczywistość posłów, senatorów niektórych. Jak to się mówi, można mu pluć w oczy, w twarz, a on mówi, chyba deszczek kropi.
Spływa jak po szkle.
Tak, i to jest właśnie cała rzeczywistość. I Solidarność, która próbowała to przezwyciężyć, złamać, jeszcze próbuje w resztkach byłych działaczy, seniorów, starszych, emerytów, o to walczyć. Tak ostatnio jestem świadkiem u mnie, gdzie internowani w wojskowych obozach specjalnym, 6 Czerwonym Boże, przyszli i chcą zbudować pomnik dla ciebie, Polsko, noszę ten mundur jako znak mojej miłości. Miłości Polski. I dlatego też cała rzeczywistość, oni, którzy w mundurach byli prześladowani przez żołnierzy, oficerów w mundurach, oni mówili, że jak powiedzieli na spotkaniu w Czerwonym Boże, to nie mamy pretensje do munduru. My mamy możliwość zaszczytu, że my ten mundur nosili dla ojczyzny.
To jest jeszcze to wychowanie dwudziestolecia międzywojennego, prawda?
To są resztki tego wychowania międzywojennego, tego ducha. I oni dzisiaj budują tym, na który w mundurach się pluje. Oni chcą znieść pomnik właśnie. Dziękuję ci za to, że nosisz mundur. Że jesteś na granicy, że jesteś na misji pokojowej, że jesteś z pomocą w Turcji, na Ukrainie, że jesteś z miłością do drugiego człowieka. Bo ten mundur, który nosisz, to jest twoją wartością.
Pan doktor Szarek, tak, bo ja tu mam do pana doktora pytanie, bo ja wiem, że pan chce coś powiedzieć, ale ja chciałabym, żeby przejść też tutaj w kontynuacji do tego, co ksiądz proboszcz powiedział, do tych kolejnych jakby działań po tragicznych morderstwach na żołnierzach niezłomnych, czyli 56 rok, 68 marzec, 70 grudzień, 76 Radom. To wszystko gdzieś są konsekwencje zaszczepione jeszcze przez tych niezłomnych, wyklętych walki o wolność, tej potrzeby wolności.
No tak, tylko to już ta walka ma inny charakter.
Oczywiście.
To już świat pracy walczy już nie z karabinem, bez munduru. Natomiast to, co jest charakterystyczne, ta głębia wyklęcia, głębia to Solidarność nie przywróciła pamięci o niezłomnych żołnierzach wyklętych. Ona ma ogromną rolę w przywróceniu pamięci o Armii Krajowej, o Powstaniu Warszawskim, o zwycięstwie 1920 roku nad bolszewikami, o tych buntach robotniczych kolejnych, ale nie sięgnięto po historię wyklętych. Wśród starszego pokolenia działaczy Solidarności byli tacy, którzy mieli takie rodowody, chociażby Antoni Kopaczewski, przewodniczący regionu rzeszowskiego, jego ojciec Antoni Kopaczewski Lew został zamordowany. Jeden z najbardziej takich niepodległościowych regionów Solidarności w Rzeszowie. Ale to nie ci ludzie. Po 1980 nadawali ton świadomości, tylko ten ośrodek decyzyjny budujący świadomość był gdzie indziej. To ludzie tacy jak Jacek Kuroń, jak Bronisław Geremek, którzy przecież w swych życiorysach wtedy zaczynali kariery między innymi na wyklinaniu tamtego pokolenia. My tutaj mówimy o żołnierzach wyklętych. Mamy przed sobą sędziów, prokuratorów, żołnierzy KBW, którzy ich mordowali. Ale nie wiem, czy o wiele liczniejsza nie była ta armia, która ich wyklinała właśnie o wiele trwale i boleśnie. To, co trwa do dzisiaj, słowem, obrazem. Powstały przecież tysiące publikacji, nakłady gazet, milionowe film, egzemplarze, filmy. Redaktor, każdy z tych reżyserów, którzy później, po 89 roku, był nie jeden autorytetem moralnym, kto, gdybyśmy na jego początki zobaczyli, to były tam filmy, które właśnie tak żołnierzy podziemia niepodległościowe przedstawiono jako współpracownicy Hitlera. To były plakaty, to były kampanie.
No to Brygada, to jest też historia, o którą Brygada zaraz, poproszę pana.
Ale gdyby nie to, że ponad tysiąca młodych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyszło wtedy z Polski, przedzierając się do Czechosłowacji, tam wyzwalając obóz koncentracyjny, więzione kobiety w Holeszowie, w obozie koncentracyjnym, to dzisiaj te kilkaset z tych żołnierzy byśmy szukali grobów, bo to byłyby ofiary Łączki i zakatowanych w siedzibach NKWD. Oni chcieli tu w Polsce nie tyle nawet walczyć, ale żyć normalnie, ale im tego nie dano, bo oni chcieli niepodległej Polski. A jak z nimi? To pójście do lasu, to pójście, przecież to była dramatyczna decyzja, ale to była, oni stali przed takim wyborem. Albo cię zakatują w sposób niewyobrażalny, bo to byli zbrodniarze, to co działo się w powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli w piwnicy siedziby NKWD na warszawskiej Pradze zachowały się inskrypcje więźniów, prawda, i jest napis "śmierć naszym wybawieniem", to sobie możemy wyobrazić, w jaki sposób postępowania byli traktowani, katowani. To są relacje, w sposób, który się w ogóle... To, co przeszedł, ale to są...
O Auschwitz.
Hieronim Dekutowski, jeden z najbardziej znanych, bohaterskich dowódców Armii Krajowej na Lubelszczyźnie, potem Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie, przecież wniesiony na salę rozpraw na noszach, połamane ręce, połamane nogi, katowany, ubrany w mundur niemiecki, żeby go ohydzić. Niezłomni żołnierze wyklęty pokazują nam również, bo to jest o wiele szerszy problem, znaczy los Polski w XX wieku. My 1 marca obchodzimy to święto, 1 marca 51 śmierć, zamordowanie 4 zarządu WiN, ale co było kilkanaście lat wcześniej. 5 marca 1940 rok, decyzja katyńska. Wymordowanie polskiej elity. I ci, którzy przeżyli II wojnę światową, dalej byli mordowani. Polski niepodległej miało nie być. I to jest ta cena. Żołnierze wyklęci pokazują nam cenę, jaką tutaj między Niemcami a Rosją, w tym miejscu Europy, jaką się płaci za bycie wolnym i bycie niepodległym.
Pan redaktor. Właśnie,
bo tutaj pan doktor powiedział a propos tego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli de facto święto narodowe. Właśnie, ale też ja tutaj mam pytanie o przeżywanie tego święta. W ogóle jest chyba taki problem z przeżywaniem świąt państwowych, które niejako nie są świętami kościelnymi. Ja przepraszam, że mówię z takiej perspektywy, jestem człowiekiem wierzącym, więc jest to, ale myślę, że jest jakiś problem, w jaki sposób to ma być przeżywane. No, najprostszą odpowiedzią, już nie mówię za siebie, tylko za takie, to co może każdy z nas może zobaczyć, to jest akademia, jakieś przemówienia, odczyty, defilada i to jest wszystko bardzo piękne i ważne, ale właśnie, jeżeli się poprzestaje na tym, to raz, że jest jednorazowe i odchodzi się, zapomina, a dwa też niestety, może, tu użyję mocnego słowa, może być nudne, a nawet zniechęcające. Ja mam niestety wrażenie, że między innymi też sprawa pamięci o żołnierzy wyklętych do takiej roli akademii ku czci jednego czy drugiego dnia została sprowadzona.
A przecież młodzież pamięć niezłomnych wyklętych przywróciła. Liga Republikańska zaczęło się na początku lat 90.
Właśnie, jak kwestia Powstania Warszawskiego, to jest trudniejsza sprawa z żołnierzami wyklętymi, myślę, że niż z powstaniem, ale tu był jakiś wrzos, o czym już kiedyś rozmawialiśmy. Ale Ale właśnie, jeżeli to jest taka akademia, którą się organizuje, bo jest potrzebna, a za chwilę może nie jest potrzebna, to się przypomni, no to wiadomo, że to, zniechęca. I jeszcze jedną rzecz, bo tu pan doktor też mówił, że nie ma tych prac naukowych, czy nie ma prac magisterskich, albo jest mało dotyczących wyklętych.
Zasłona milczenia.
A ja dorzucę inaczej. Mówiłem o Idzie, a teraz ja zapytam o filmy mówiące o wyklętych. Jest Wyklęty, jest Historia Roya, jeśli dobrze pamiętam.
Tak.
Co jak te filmy są? Bardzo dobrze, cieszymy się, można je oglądać. Dobrze telewizja je przypomniała 1 marca. Jest znakomite przedstawienie o Rotmistrzu Pileckim, jakieś takie mniejsze rzeczy, jeżeli czegoś nie wymieniłem.
No, był film o Fildorfie.
Tak, z Olgierdem Łukaszewiczem, tak. No i tyle. I tu się kończy. A przecież życiorysy, to pan doktor może to potwierdzić, czy ksiądz proboszcz, te życiorysy to są sensacyjne filmy najlepszego sortu, można by kręcić.
Super bohaterowie.
Rotmistrz Pilecki to jest, no myślę, że...
No to nie ma takich,
dla Hollywoodu,
można powiedzieć. Ale świat artystyczny to jest kolejna odsłona tego problemu. Przecież Mały Kwaśny, główny bohater, prawda, filmu Wyklęty, on potem został poddany swoim środowisku ostracyzmowi. Tak. Więc to jest, znaczy problemem naszym po 1989 roku i myślę dzisiaj naszym takim wyzwaniem jest odbudowa niepodległościowych elit, ponieważ to, co po 1989 roku fundowało nam III Rzeczpospolitą, szczególnie środowiska inteligenckie, przecież większość z nich to z jednej strony wywodziły się ze środowisk postkomunistycznych i na to nałożyło się ten rewolucyjny nurt, prawda, nihilistyczny, który przyszedł z zachodniej Europy. I dzisiaj to też powoduje problem z Wyklętymi. Bo jeżeli Łukasz Ciepliński zostawiał...
Pan doktor się zgodzi, problem jakby z inteligencją
sensu stricto.
Profesor Krasnodębski napisał taki felieton, w którym odnosił się właśnie do tego, czym jest inteligencja w takim rozumieniu tradycyjnym. Czyli właśnie środowisko myślące szerzej, poza własne potrzeby, nie mające wiele wspólnego z tym, kim jest intelektualista, prawda, czy też człowiek wykształcony. I też wyciągnął taki wniosek, że sytuacja nawet w PRL-u była lepsza, jeśli chodzi o to środowisko, te warstwy, czy tak to nazwijmy, że teraz borykamy się jeszcze z trudniejszym chyba zjawiskiem.
Tak, bo tu jest, no, żyjemy w systemie, w świecie, który pod uważa, no, te wartości, które tworzyły od wieków naszą cywilizację i których uosobieniem było również tamto pokolenie. Bo jeżeli Łukasz Ciepliński w swoich grypsach, tej niezwykłej relikwii, prawda, które według mnie powinny być lekturą w szkołach, pisze, że cieszy się, że będzie zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą, a jako człowiek za sprawiedliwość i prawdę, no przecież te wartości są dzisiaj podważane. I to jest tu kwestia też taka, myślę, co spowodowało takie też nie zmęczenie, ale po tym, to też takie nasze polskie jest artystyczne, że my się wzmagamy, emocjonujemy i też taki był przed laty moda, można powiedzieć, na żołnierzy wyklętych. I później z jednej strony nastąpiło odejście, bo ta kwestia takiego politycznego wykorzystania im, jak to było modne, jak to dodawało punktów, a później, gdy to stało się czymś zwyczajnym i poza tym też kwestia to, co pani Adak tu na początku mówiła, no to się, oni się stali bohaterami jednego środowiska politycznego i to też osłabiło nam
jeśli
patrzenie
mogę,
na
tak,
to.
Jeśli mogę księdza Władysława zapytać, bo przecież ksiądz stworzył w Morawicy takie wzgórze pamięci. Czy to jest ta metoda, czy to jest ten sposób, który przetrwa na pewno dla następnych pokoleń poprzez te pomniki pamięci, te miejsca, które przypominają o bohaterstwie, o ludziach, o tym pomniku, o którym zresztą ksiądz wspominał przed chwilą, prawda, który ma jeszcze teraz być odsłonięty. Żeby o tę pamięć zadbać, żeby ją przywracać, czy my w ogóle mamy szansę? To takie może pytanie trochę retoryczne. Czy to już jest za późno? Czy coś nam umknęło, coś straciliśmy przez złą edukację po 89 roku, edukację odsuwającą historię? Wspomnę tu tylko, no, że w ogóle sam przedmiot historia i teraźniejszość wzbudził tak nieprawdopodobne ataki i awanturę, bo jest niebezpieczny, prawda? Bo po co o tym mówić? Jeszcze lepiej dlatego, jak można lepiej się nad
nawet,
tym...
Nawet w szkole, przepraszam, że wyjdę słowo, o wyklętych, skoro kończyło się no, najdalej na 50 roku czy tam 60.
Bo tak było bezpiecznie, no, ksiądz Władysław.
Więc ja powiem jedno, tu jest racja. Powiedzmy, zatracono wiele rzeczy. Ale z drugiej strony, tworząc to wzgórze pamięci, które powstało, to wzgórze powstało z pewnymi elementami dydaktycznymi. I na przykład jest ścieżka Dzieje Narodu Polskiego, która wędruje króciutkimi informacjami, ma biegnie. Jest Lotnictwo Polskie, Polskie Orły. Jest Niezłomnym Ojczyzna. Niezłomnym to znaczy od Mieszka będzie teraz tym pomnikiem zamknięte do dziś. Że na tej drodze, chociaż były klęski, upadały powstania, ci ludzie niezłomni zawsze byli, oni są świadkami tej historii. I tam są wypisane wszystkie oddziały w Polsce niezłomnych. Tam jest zaznaczona Syberia i Wołyń. Tam jest niezłomność ludzi pracy. Jest 20 rok. O co chodzi? Ja teraz widzę jedną rzecz. Na tym wzgórzu wiecznie są młodzi rodzice z dziećmi. Oni wędrują, oni czytają, bo tak powstało to. Bo przyszedł do pomnika kapitana Medwedzkiego dziadek z wnukami i dziadek mówi, tu leży pilot, który zginął w obronie Krakowa. I ten dzieciak zapytał dziadka, a co o nim wiesz? Mm-hmm. I dziadek mówi, ja niewiele, ale jak wrócę do domu, to ci przeczytam. I to była właśnie rzecz taka, jest zapotrzebowanie. I na przykład na nasze wzgórze przychodzą rodzice, przyjeżdżają samochody z Polski, przejeżdżając, widząc tego potężnego białego orła wznoszącego się, podjeżdżają zobaczyć. Ale z drugiej strony, moi drodzy, ja widzę jedną rzecz. Tymczasem przychodzi ktoś, zatrzymuje się, spuszcza przez moment głowę, a potem z reklamówki wyciąga świecę i przy tych niezłomnych, wyklętych stawia i dotyka tablicy z danego rejonu, wypisanych oddziałów, jakby chciał coś powiedzieć. A więc to jest potrzebne. To może nie jest wielki, jak gdyby zryw, ściągnięcie, ale jeżeli na uroczystość, która odbywała się, przybyli nauczyciele z młodzieżą i tej młodzieży było około 300, kiedy przybyli inni i w sumie było prawie 1000. Teraz zapraszamy wszystkie szkoły mundurowe do tego pomnika. Dla ciebie, Polsko, noszę ten mundur. Mhm. Więc chcemy na tej zasadzie pokazać, żeby ci ludzie poczuli wartość, co się za tym kryje. Że to wypływa, ten mundur, to wszystko, ten pomnik cały wypływa z tej wielkiej prawdy, że jest Bóg, honor i ojczyzna. Jeżeli w tych wartościach będziemy kształtować młode pokolenie, nastąpi pewne odrodzenie. Na pewno nie odrodzi się pokolenie, które zostało w rodzinie zamknięte do obrony swoich interesów i swojej patologii. To się nie odrodzi. To musi wymrzeć. Musi wymrzeć. Natomiast jest szansa, żebyśmy jak gdyby zarazili.
Tylko te środowiska wydają kolejne pokolenia wychowywane. No nie wiem, nie chcę użyć pojęcia wartości, bo trudno mówić, że w podobnych wartościach, ale w podobnym no jakby systemie, nie wiem, wiedzy, odczuwania.
Ja powiem taką rzecz. Mnie bardzo cieszyło, kiedy nagle podjeżdża autobus, z autobusu wysiada dwie klasy ze szkoły. Nauczyciel historii przychodzi i mówi, dziś historię będziemy mieć tu. I prowadzi przez 90 minut oprowadza ich i tłumaczy, ale ten nauczyciel przyjechał wcześniej, oglądnął, wziął materiały.
Przygotował się.
Przygotował się i on poprowadził tą młodzież.
To bo ja myślę, żeby właśnie, bo zbliżamy się do końca programu i chciałam tak właśnie już puentować powolutku.
Tutaj mówię, na przykład moda jakaś minęła, już się nie interesuje. Właśnie, ale kto się nie interesuje? Tu raczej trzeba zadać sobie pytanie, co ja mogę zrobić, co ja mogę, nie wiem, jako nauczyciel, rodzic, czy tam w takim miejscu, w którym się znajduję, aby tą pamięć przechowywać, aby tą polskość, tą pamięć historyczną troszczyć się, przekazywać w prawdziwej jej postaci. Nie za bardzo oglądać się na wszystkich dookoła, bo zawsze będą, tak jak pani redaktor mówiła, ci, którzy się sprzedają, którzy są w antywartościach.
Wychowani
unurzeni.
Są też w jakichś środowiskach
oczywiście,
określonych.
Że tak. Natomiast jest
to
odpowiedź własna i wtedy mniej mają znaczenia mody, czy brak, czy jej obecność, jeżeli sami sobie na to pytanie odpowiemy. I dlatego takie te pojedyncze osoby, tak jak ksiądz opowiada, to jest tak, może pardon, to porównanie, jak ta kropla, czy łyżeczka spirytusu, która w całym cieście się rozchodzi i ona nagle znajduje się w każdym kawałku. No takie kulinarne, może nie postne do końca metafora, ale wydaje się, że oddaje
to
sens.
To jest prawda.
Znaczy,
jest
my też
prawda.
Mamy takie przekonanie z ostatnich
Szarek,
kilkudziesięciu lat, że przyjdzie jakiś moment, prawda, bo po wyborze papieża, po powstaniu Solidarności się zmieni. Nie, ja uważam, że tu i to się dzieje. Tu najistotniejsza jest ta codzienna, organiczna taka praca. Jeden nauczyciel,
się,
dobrzy rodzice.
Różnego rodzaju, skoro
ale,
wspomina pan doktor
ale oczywiście,
papieża,
ale nie,
one
nie,
się nasilają teraz.
One się nasilają, ale też jest opór, prawda? I myślę, świadomość ludzi też jest większa, skąd są te ataki, po co są te ataki, o co walczymy. A to jest odwieczna walka dobra ze złem. I warto, żeby każdy z nas w tej walce wziął udział i nie, to nie wymaga dużego frontu,
jakbym
rodziny, klasy.
Żeby pan doktor spuentował, to piękniejszej puenty by tego programu nie było. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja widzę, że jeszcze zarówno ksiądz, jak i pan redaktor by dużo dopowiedzieli. Ja obiecuję, że będziemy wracać do tego tematu, no ale program ma swój czas. Ksiądz Władysław Palmowski, dr Jarosław Szarek i Łukasz Karpiel byli gośćmi dzisiejszego programu Po co nam historia? I bardzo wyraźnie powiedzieli, że jest dla nas niezbędna. Dziękuję
jak
bardzo.
Jak powiedział major Łupaszka, przyjdzie zwycięstwo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia dziękuję za tydzień. Bardzo.